Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, rozpoczynając nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone w Radiu Maryja, dzisiaj transmitowane z Warszawy. Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja witam prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szczęść Boże, panie premierze, witam, pozdrawiam.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Szczególny dzień, panie premierze, dla pana osobiście, także dla naszej ojczyzny, dzień, w którym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został pan desygnowany na premiera, prezesa Rady Ministrów, a zatem cieszymy się, że w tym szczególnym dniu znalazł pan także czas, aby spotkać się z widzami telewizji Trwam w pierwszej części i ze słuchaczami Radia Maryja. To dla nas wielki zaszczyt.
To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem być tutaj, czy mogę być tutaj z państwem, bo te wartości, które są reprezentowane przez państwa, są mi bardzo bliskie i ten program, te cele, które realizujemy, te zadania, które realizujemy, one bardzo mocno dotyczą człowieka, dotyczą rodziny, dotyczą narodu polskiego, dotyczą państwa polskiego, Polski, jej siły, jej przyszłości. I rozmowa o takich tematach, czy rozmowy niedokończone nawet o takich tematach, notabene pięknie się nazywa ta audycja, też bardzo ładnie. One są bardzo ważne, bo budują też taką przestrzeń do dyskusji i też, nie wiem, trzeba szukać następnych celów, następnych punktów programowych i dla ludzi, dla rodzin polskich i dla narodu polskiego. To jest dla mnie cel numer jeden.
Panie premierze, zatem o jakiej Polsce marzymy? Jakie plany, jakie założenia rozpoczyna pan premier dzisiaj kierowanie polskim rządem? Oczekujemy także na te decyzje i strukturalne, i personalne, bo one na pewno będą, ale chodzi o to, co jest fundamentem, czyli ten zasadniczy zarys programowy dla Polski. Jaką Polskę budujemy?
Budujemy przede wszystkim Polskę jako państwo silne, sprawne, ale też państwo, które zawiera w sobie uniwersalne wartości, wartości chrześcijańskie, i będziemy ich bronić, tej naszej wyjątkowości, tej naszej unikalności, no niestety trzeba powiedzieć, na tle takiej laicyzującej się i popadającej w coraz to głębszy konsumpcjonizm, w brak zasad, brak wartości, które panują na zachodzie Europy. My do tego zachodu dążyliśmy, zwłaszcza jak byliśmy częścią obozu sowieckiego. I oczywiście w sensie demokratycznych wartości jest to świat bardzo dobry. Jest to świat, który też stworzył swoim ludziom, swoim obywatelom dobrą przestrzeń do życia, ale człowiek nie samym chlebem tylko żyje. I oprócz tych wartości materialnych są też niezwykle ważne wartości duchowe, moralna siła narodu, i to są takie jakby nadrzędny azymut, który przyświeca nam, naszemu obozowi, obozowi politycznemu w naszych działaniach. A z bardziej takich konkretnych tematów to na pewno trzeba wymienić tematy społeczne, gospodarcze w polityce międzynarodowej, oczywiście związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem zewnętrznym, bezpieczeństwem wewnętrznym. Oczywiście są wszystkie te cztery obszary są przeogromne, ale może tylko jeden przykład podam. W czasach naszych poprzedników policja się zwijała, zmniejszała się liczba policjantów na ulicach, w ogóle policjantów, którzy chodzili po ulicach, było dużo mniej, a posterunki zostały zwinięte z liczby 800 do 400, czyli 800 posterunków było jeszcze 10 lat temu, a dzisiaj jest 400. Pan minister Błaszczak, Mariusz Błaszczak, odbudowuje tę naszą obecność bezpieczeństwa również w małych miasteczkach, w małych powiatach, po to, żeby dziecko mogło spokojnie iść do szkoły, żeby starsza osoba mogła spokojnie zrobić zakupy nawet zimą po zmierzchu. I mam przekonanie, że Polska staje się coraz bardziej bezpieczna. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, ale też o bezpieczeństwo wewnętrzne również będziemy coraz bardziej dbali.
Temat, który pan premier wywołał, bardzo istotny, to polityka zagraniczna, różnego rodzaju napięcia pomiędzy Unią Europejską a Polską, oskarżenia często niesłusznie kierowane pod naszym adresem. Myślę, że to będzie także płaszczyzna, która rodzi ogromne wyzwania.
No tak, jesteśmy w takim momencie, w którym ważą się losy przyszłości Europy. No i my Polacy, my polski rząd, musimy aktywnie włączyć się też w kreowanie przyszłości Europy. Musimy dyskutować, rozmawiać z nimi często. Dzisiaj Unia Europejska potrzebuje nowych idei, idei nawiązujących właściwie do wartości głoszonych przez sługę Bożego Roberta Schumana. Robert Schuman to był jeden z twórców ówczesnej Unii Europejskiej, która nazywała się Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a precyzyjnie rzecz ujmując, na początku była to Europejska Wspólnota Węgla i Stali. I takich wartości potrzebujemy, które legły u podstaw tego wielkiego cywilizacyjnego rozwoju Europy, i to są wartości chrześcijańskie. My niezwykle potrzebujemy też, żeby nasze życie, polityka, również polityka międzynarodowa, żeby również była jak najbardziej kierowała się właśnie takim tym, co my uważamy za nadrzędne wartości. Życie człowieka, godność człowieka, godna praca, ale też suwerenność, też niezależność kraju, też swoboda kształtowania kultury. I oczywiście to są elementy, które są dla nas fundamentalnie ważne i będziemy w naszej polityce wobec Unii Europejskiej bronić tego, że jesteśmy państwem również tolerancyjnym. To my tutaj pierwsi w końcu stawiliśmy czoła barbarzyństwu niemieckiemu w czasie II wojny światowej. U nas powstała Żegota, która ratowała naszych braci starszych w wierze, jak mówił Adam Mickiewicz. I też oczywiście staraliśmy się walczyć z najazdem sowieckim, ale ulegliśmy tym dwóm wielkim potęgom ówczesnego świata. Więc dzisiaj też zaznaczamy to, że chcemy dbać o silną Polskę, która kieruje się swoimi wartościami.
Panie premierze, konflikty zewnętrzne i wewnętrzne, myśląc o wewnętrznych, myślę także o działaniach podejmowanych przez tą tak zwaną totalną opozycję w naszej ojczyźnie, ale także donosy, które wypływają na forum międzynarodowe, chociażby czwartkowe, ponoć konstruktywne, nie wiem, czy ono było konstruktywne, wotum nieufności wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z tych zarzutów, który jest powielany od akcji do akcji, między innymi brzmiący, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
O nie, to zupełna nieprawda i zarzuty w istocie absurdalne, ponieważ my chcemy budować Europę, wartości Europy. Uważamy, że Polska jest krajem na tyle dużym, silnym. Odnosimy teraz widoczne sukcesy, że chcemy też proponować nasz model gospodarczy, no bo popatrzmy, ten anglosaski model jest pełen nierówności, ogromnych nierówności, nawet w bardzo bogatej Ameryce, zwłaszcza może tam, czy w Wielkiej Brytanii. Model francuski z kolei ma kłopoty z konkurencyjnością, a my staramy się, dbając o sprawy społeczne, budując tą solidarność w społeczeństwie poprzez nasze programy pomocowe, programy społeczne, my jednocześnie też tworzymy jak najlepsze warunki dla przedsiębiorców do gospodarowania, czyli stajemy się konkurencyjni. I ten nasz model, tym modelem chcemy zainteresować również Europę.
Panie premierze, jak budować mocną pozycję Polski w tym jakże bardzo zróżnicowanym obecnie środowisku, jakim są struktury Unii Europejskiej?
Tak, no tutaj na pewno już sam trójpodział władzy pomiędzy te instytucje jest bardzo mocno zamazany. Tam Komisja Europejska jest z jednej strony ciałem niby wykonawczym, ale też ma inicjatywę legislacyjną i do pewnego stopnia jest również ciałem sądowniczym. Podobnie Rada Unii Europejskiej, która jest przecież emanacją władzy wykonawczej, ponieważ Radę Unii Europejskiej stanowią ministrowie poszczególnych sektorów, a jednak ta Rada jest ciałem ustawodawczym, czyli zupełnie przemieszane są tutaj te poszczególne role. Jednak w każdej z tych rad mamy swojego przedstawiciela, swojego ministra i musimy o nasze interesy dbać. I do tej pory było inaczej. Do tej pory, mówiąc trochę w uproszczeniu, to pewnie nie zawsze tak było, ale bardzo często za tak zwane poklepywanie po plecach ustępowaliśmy z naszych pozycji. No my dzisiaj nie ustępujemy, ponieważ widzimy bardzo dokładnie określone nasze interesy. Interesy polskich firm, polskich obywateli, polskiego budżetu, polskiego państwa. I my stawiamy się za polskim narodem i na przykład jednym z podstawowych zadań, które ja przed sobą stawiam wraz z ministrem rolnictwa, jest to, żeby jak najszybciej dopłaty dla polskich rolników sięgnęły średniej unijnej. Bo teraz jesteśmy już 13 lat z okładem po przystąpieniu do Unii Europejskiej, a nadal polscy rolnicy, mimo że ze względu na historię są właśnie biedniejsi, mniej zasobni niż ich konkurenci z Unii Europejskiej, z zachodnich krajów, to nadal dostają mniej dopłat. I ja będę na pewno bardzo intensywnie starał się negocjować to w kontekście nowego budżetu, którego negocjacje się rozpoczną za kilka miesięcy, żeby te nierówności zniwelować.
Panie premierze, strefa euro polska zadeklarowała wejście waluty euro. Czy już nadszedł ten czas? Jakie są pana premiera zapatrywania? Czy też powinna jeszcze pozostać nasza waluta narodowa, czyli złoty?
Ale się trochę przestraszyłem. A kiedy Polska zadeklarowała, że wejdzie do tej strefy euro? Bardzo dawno temu,
panie premierze, na samym początku.
Bo myślałem, że tutaj coś jakiego padło. Nie no, teraz oczywiście, że tam wraz z traktatem akcesyjnym przyjęliśmy na siebie takie zobowiązanie. Tu ojciec redaktor ma jak najbardziej rację. Natomiast my musielibyśmy zmienić konstytucję i się na pewno tam nie śpieszymy. Strefa euro jest strefą, która przeżywa teraz poważne problemy. Kraje południa Europy nie mogą odzyskać konkurencyjności właśnie dlatego, że są w strefie euro, bo nie mogą swojej waluty zdewaluować. I nie mogą też emitować długu we własnej walucie, więc tam jest mnóstwo ograniczeń, których my nie mamy w naszej polityce i mi nie jest śpieszno do tego, żeby się pozbywać atutów, pozbywać się naszej elastyczności w reagowaniu na potencjalne kryzysy. W przypadku ewentualnego kryzysu, czy kryzysu, który właśnie miał miejsce w 2009 roku, polska złotówka osłabła i dzięki temu polscy eksporterzy mogli dużo więcej pieniędzy zarabiać i mogliśmy jakoś lepszy wzrost gospodarczy utrzymać. A więc strefa euro niech się najpierw pozbędzie swoich własnych problemów, a dopiero potem porozmawiamy o jakichś różnych formach współpracy ze strefą euro. Ale oczywiście my z krajami strefy euro bardzo blisko współpracujemy na zasadzie handlowej i tutaj niczym nie przeszkadza. Kraje od 3000 lat mają swoje różne własne waluty i handel się rozwija. Ważne jest, żeby to były waluty wymienialne. My mamy jak najbardziej wymienialną walutę i radzimy sobie coraz lepiej w handlu międzynarodowym.
Kolejny nabrzmiały problem, panie premierze, to pracownicy delegowani.
Tak, to jest dyrektywa, poprzez którą kraje Unii Europejskiej, te zachodnie, chcą bardzo mocno osłabić naszą gospodarkę. Tak powiem dość jednoznacznie, to może nawet zabrzmiało bardzo ostro, ale rzeczywiście takie mam obawy, ponieważ wyobraźmy sobie, że dzisiaj Polska nie tylko poprzez te pierwsze propozycje w okresie dyrektywy o pracownikach delegowanych traci swoje atuty w sektorze transportowym, w sektorze logistycznym, transportu międzynarodowego, ale jednocześnie też Polska traci swoją atrakcyjność w procesach produkcyjnych. Bo dzisiaj procesy produkcyjne, co wiedzą wszyscy przedsiębiorcy, bardzo często są tak skonstruowane, że części do jakiegoś samochodu są robione w Polsce, w Niemczech, a składany jest ten samochód w Hiszpanii. Albo odwrotnie. W Portugalii jakaś część, druga we Francji, a składany jest w Polsce albo produkowany jest w Polsce, ale z jakichś innych komponentów. I ta dyrektywa, o której ojciec redaktor powiedział, ona tnie na mniejsze kawałki całą tą globalną i regionalną europejską sieć dostaw. A sieć dostaw, jak to się mówi w języku organizacji biznesu, just in time, czyli na czas, że musimy dostarczyć na czas, co do godziny, prawda? No to wyobraźmy sobie, że teraz kierowca musi 3 dni się przespać, czy tam 2 dni w Niemczech, 2 dni we Francji odpocząć, pójść do księgowego, bo do tego chcą nas zmusić, żeby tam mieć swojego księgowego, swojego archiwistę. I wtedy dopiero dalej pojechać gdzieś do Wielkiej Brytanii, czy do Włoch, czy do z Niemiec, czy do Hiszpanii. To w takim przypadku ci przedsiębiorcy zachodni, oni się zastanowią, to po co lokować produkcję w Polsce? To może my ją zabierzemy z Polski, bo mamy teraz takie koszty podniesione, że lepiej jakbyśmy ją ulokowali u siebie w Bawarii czy w Burgundii. I to mnie bardzo niepokoi, ponieważ jest to, co osiągnęliśmy przez te 15 lat, to jest dowód na pracowitość Polaków. Polacy są bardzo pracowitym narodem, bardzo zdolnym, ale też pracowitym narodem i my do pewnego stopnia rzeczywiście, można powiedzieć, podbiliśmy, choć może to za zbyt takie hura optymistyczne słowo, my do pewnego stopnia zdobyliśmy rynki zachodnie. I oni teraz chcą w transporcie międzynarodowym. I oni chcą teraz to odwrócić, chcą teraz to cofnąć. No i walczymy o to, żeby jak najbardziej złagodzić te przepisy, ale niestety czasami jest siła złego na jednego i po prostu tutaj no nie zawsze możemy, próbujemy też budować koalicję oczywiście z państwami Europy Środkowej, ale te kraje mniejsze, one często mają takie no, irracjonalne, a czasami pewnie racjonalne jakieś obawy, i boją się troszeczkę tak solidarnie razem z Polską występować. Ale nie zrażamy się i będziemy budować coraz skuteczniej te koalicje.
Kolejne procedury dotyczące praworządności, zagrożenia demokracji w naszej ojczyźnie, to także działania podejmowane przez forum międzynarodowe, w tym Unię Europejską, panie premierze.
No tak, to jest ruch, który idzie w poprzek każdego suwerennego państwa, które ma wolę rekonstrukcji, ma wolę reformy, dokonania reformy wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości jest w fatalnej kondycji. Z tym się zgadza 80% Polaków, a nawet może więcej. Wymiar sprawiedliwości to stajnia Ogiasza, którą należy oczyścić. Począwszy od tego, że ja widzę w Sądzie Najwyższym nawet, nie mówiąc o sądach okręgowych, tych samych sędziów, którzy sądzili moich kolegów z podziemnej Solidarności w latach 80., kiedy moi koledzy byli pobici, także jeden z nich do dzisiaj jest niepełnosprawny na skutek tamtego skatowania, to sędziowie osądzali jeszcze tych właśnie nas, wtedy tych młodych chłopców, którzy walczyli z komuną, a nie ZOMowców czy SB-ków, którzy nas bili. Potem w latach III Rzeczpospolitej firmy Układ Zamknięty i tego typu firmy pokazywały w popkulturze, jak funkcjonuje sądownictwo, a wielu z nas, wielu ludzi na własnej skórze odczuło nie tylko jak nieefektywne ono było, ale jak niesprawiedliwe. Dlatego potrzebujemy prawa i sprawiedliwości razem. Samo prawo nie wystarczy. Sama litera prawa to, ojcze redaktorze, ci hitlerowscy prawnicy też mówili, że trzeba prawa przestrzegać. I w majestacie prawa Niemcy mordowali nas i inne nas, i Żydów, i Cyganów, i Słowian w ogóle, prawda? Bo wobec ludzi z Europy Zachodniej mieli troszeczkę inny stosunek, bo to nas traktowali jak podludzi. No i to też była wtedy litera prawa, prawda? To też byli sędziowie, którzy za to nie odpowiedzieli zresztą później. I nasi sędziowie też nie odpowiedzieli za swoje zbrodnie sędziowskie z lat jeszcze stalinowskich, potem komunistycznych, a potem za fatalny stan sądownictwa. I my chcemy to sądownictwo usprawnić, my chcemy je poprawić. Prowadziliśmy chociażby zasadę, która obowiązuje we wszystkich cywilizowanych państwach. To powinni nas za to pochwalić, a nie szukać dziury w całym. To jest zasada losowania sędziego w przypadku wyboru sędziego do poszczególnej sprawy. Do tej pory było tak, że prezes sądu mógł sobie sam po uważaniu wskazać swojego kolegę do realizacji, do przeprowadzenia danego przewodu sądowego. Dzisiaj jest to już losowy dobór, a więc większa niezależność, a więc większa niezawisłość zawodu sędziego. I również transmisje bezpośrednie, prawda? Czyli coś, co powoduje transparentność tych rozpraw sądowych, to wszystko też są przecież zasady, które bierzemy z cywilizowanego świata. Więc mogę powiedzieć, pozwólcie nam reformować nasz system. Uważam, że to jest wielkie zadanie które musi być dokończone.
Panie premierze, jakie są najważniejsze wyzwania, jakie te najbliższe decyzje i kroki, które zostaną podjęte, aby żeby ta Polska była rzeczywiście domem nas, Polaków?
Wśród wielu bardzo wyzwań, bo jesteśmy krajem na dorobku, który dopiero stara się pierwsze kroki w tej pierwszej lidze światowej stawiać. No, zostało to dostrzeżone, zostaliśmy zaproszeni na G20. Ja zostałem zaproszony na G20 jakieś pół roku temu jako pierwszy przedstawiciel rządu. I te wszystkie sprawy muszą dalej być w wzmożony sposób kontynuowane. Między innymi na przykład jesteśmy u progu rozpoczęcia takiego bardzo ważnego programu dla osób starszych, dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych też. Nie tylko niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich, ale również niepełnosprawnych ruchowo inaczej, czy wzrokowo, czy ze względu na słuch. I chcemy szeroko zakrojony program społeczno-gospodarczy, gdzie angażujemy zresztą też takie organizacje pozarządowe. I to nie takie tylko, z którymi ideowo nam jest po drodze w rozumieniu takim duchowym, religijnym czy światopoglądowym, bo jeżeli ktoś zajmuje się osobami niewinnymi albo osobami bardzo pokrzywdzonymi przez los, a nie odwołuje się do religii chrześcijańskiej, to jest to jednak ten nasz taki brat również, z którymi się chcemy porozumieć, że dla dobra ludzi, żeby razem poprawiać tą naszą rzeczywistość. I ten program nazwiemy sobie tak umownie Dostępność Plus. I to właśnie będzie oznaczało większą dostępność do usług publicznych, ale też do usług prywatnych, ale też do domów, do mieszkań, żeby nowe budynki budowane były już z dostępem dla osób niepełnosprawnych, prostszym dostępem. To są tego typu zmiany, na które na pewno chcemy postawić bardzo duży nacisk, położyć bardzo duży nacisk, ale też z zupełnie innego obszaru. Bezpieczeństwo zewnętrzne. Tutaj pan minister Macierewicz negocjuje dostawę najnowszej broni, tarczy antyrakietowej, żebyśmy jak najszybciej mogli stać się na tyle poważnym przeciwnikiem dla ewentualnych agresorów, żeby nasza siła militarna mogła odstraszać tych agresorów. To wielki wysiłek, który podjęliśmy, bo też zwiększyliśmy w ciągu najbliższych 10 lat dojdziemy do około 2,5% PKB wydawanego na zbrojenia. Będziemy starali się produkować u nas w kraju również najnowszy technologicznie sprzęt. Weszliśmy do unijnej inicjatywy PESCO, czyli takiej inicjatywy pomiędzy większością krajów Unii Europejskiej, po to, żeby też obserwować rozwój technologii, żeby być przy tym, żeby też pozyskiwać nowe rynki zbytu dla naszych producentów broni. Chcemy też zadbać bardzo mocno o bezpieczeństwo zewnętrzne.
No i do tego dosyć stabilna pozycja Polski w strukturach NATO. Jeden z niewielu krajów, który wywiązuje się, panie premierze, ze swoich zobowiązań finansowych wobec NATO.
Wywiązuje się nawet z nawiązką, to wywiązujemy się z tych nawet najnowszych zmian w metodologii NATO, które obowiązują nas i razem jedynie z 5 innymi krajami NATO, na dzisiaj bodaj już 29 członków całej tej organizacji, rzeczywiście wywiązujemy się, jesteśmy dobrym krajem członkowskim, który bardzo serio traktuje swoje zobowiązania, również nasze misje zagraniczne, międzynarodowe misje pokojowe w Afryce czy misje na Bliskim Wschodzie pokazały, że jesteśmy wypróbowanym partnerem.
Polityka zagraniczna, ale także i gospodarka. 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości za nami. Zapytam się o kondycję finansowo-gospodarczą Polski. W jakiej znajdujemy się kondycji, panie premierze?
Znajdujemy się w kondycji dobrej, a biorąc pod uwagę ogromny program społeczny, jaki zainicjowaliśmy, czyli 500+, 75+, program dla seniorów, obniżkę wieku emerytalnego, programy dla górników, deputaty górnicze, programy dla służby zdrowia, realizacja czyli zapłata za nadwykonania, to łącznie na te dodatkowe wydatki w tym roku poszło 10 miliardów złotych. Więc biorąc wszystkie te programy, to nawet bym powiedział w bardzo dobrym. Dlatego, że nasi poprzednicy nie mieli tych programów, a deficyt budżetowy mieli wyższy i dług publiczny przyrastał im szybciej. A my mamy deficyt budżetowy jeden z najniższych w historii ostatnich 30 lat, a dług publiczny być może będziemy mieli taki znakomity wynik, że ten dług nam w ogóle nie przyrośnie albo przyrośnie nam o 2, 3, 4 miliardy złotych, podczas gdy w większości z tych 25 poprzedzających lat on rósł o 20, 40, czasami 60, 80 miliardów złotych. Więc to jest świadectwo takiej kondycji tego naszego budżetu.
Panie premierze, chciałbym także zaprosić słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia rozmów niedokończonych w studiu Radia Maryja. Premier Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Dzisiejsze rozmowy niedokończone realizujemy ze studia z Warszawy. Stąd podaję Państwu numery telefonów 536 602 300. Powtórzę, 536 602 300 to pierwszy numer telefonu i drugi numer telefonu 536 602 400. 536 602 400. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Antoni ze Śląska, wprawdzie z Górnego Śląska. Przede wszystkim z ogromną estymą chcę powitać pana premiera. Dla mnie, ja w roku 68 już brałem udział w akcji marcowej, także jestem czarną reakcją już od mojego 15 roku życia, bo wtedy miałem 15 lat, a to nie o to chodzi. Chciałem przede wszystkim pozdrowić ojca prowadzącego i wielce szanownego pana premiera, który jest osobą jak najbardziej na swoim miejscu w tej chwili. I myślę, że takiej pełnej ogłady i pełnej wiedzy i obycia, to rzeczywiście Polska zasługuje na takiego premiera. To raz. A dwa, mam ogromne pytanie główne. Chciałem zapytać, jak można napisać do pana premiera, bo mam parę spraw, które chciałbym bezpośrednio do rąk własnych pana premiera. Ja już mam lat 65, jak wiadomo w tej chwili. I przede wszystkim dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę panu premierowi jako specowi od spraw gospodarczych. To mianowicie te nieszczęsne pety butelki. Już kilka razy już pisałem tego, że to jest przecież tak proste do zrobienia, żeby ludzie tym nie palili. Po prostu zrobić to, co w Niemczech. Zrobić złotówkę za butelkę. I sprawa jest rozwiązana. I nikt nie wrzuci złotówki do pieca, tylko zajmie się do punktu skupu. To raz. A dwa, sprawa boskiego zioła, czyli marihuany. Dlaczego jest w pełni dostępny i skolką godno można kupić alkohol i kupić papierosy, natomiast boskie zioło, które było lekarstwem, jeszcze było na półkach aptecznych na początku XX wieku, jest to lek, i firmy farmaceutyczne o tym doskonale wiedzą, w związku z tym jest tak silne lobby, które mówi, żeby nie można tego hodować. Czesi już 6 czy 7 lat temu wprowadzili, że każdy na własne potrzeby może sobie, i nie ma problemu wtedy, że dziecko chore na, czy ktoś chory na raka mózgu, czy ktoś chory na epilepsję, nie może sobie swojego leku w własnym zakresie wyprodukować. A odsyłam tak jeszcze do stanu Colorado, gdzie od 1 stycznia 2014 roku zostało, też były wielkie opory, ale był taki lekarz, profesor zresztą, ja też jestem zresztą z branży medycznej, także był tam lekarz, który wprowadził to i w tej chwili ogromne sądy nie mają pracy, policja nie ma pracy, bo nikt nie ściga, dealerów nie ma, natomiast państwo ma ogromne zyski i dochody z prawidłowo prowadzonej gospodarki marihuaną. To tyle do pana premiera i chciałem zapytać, na jaki adres można do pana premiera napisać.
Panie Antoni, bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, panie premierze.
Dziękuję bardzo. To na adres mailowy bardzo prosty, mateusz.morawiecki@mr.gov/v.pl, a adres w adres taki dla listu tradycyjnego to na przykład dzisiaj jeszcze ciągle Plac Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Te dwa problemy, które pan Antoni poruszył, to z pierwszym się zupełnie zgadzam, bo rzeczywiście paląc tymi butelkami bardzo mocno trujemy środowisko i też jednocześnie są to opary rakotwórcze, bardzo niebezpieczne dla zdrowia, więc odnosimy tutaj, ponosimy straszną szkodę i byłoby jak najbardziej wskazane, żeby tego nie robić i dlatego też w naszych regulacjach pojawiły się teraz na początku opłaty za torebki foliowe. I te opłaty będą zresztą szły na osobną zakładkę w budżecie po to, żeby redukować emisję spalin, emisję trujących substancji, czyli też zmniejszać ten polski smog. No bo niestety tutaj trzeba powiedzieć, że mamy 33 miasta na 55 miast w Europie najbardziej zabrudzonych, najbardziej zatrutych, najbardziej spowitych tym smogiem z punktu widzenia stężenia substancji szkodliwych. Więc tutaj rozwiązania, które będą motywowały ludzi do oddawania butelek do skupu, tak jak to jest z innymi materiałami powtórnego użytku, jak najbardziej są wskazane i w tym kierunku będziemy szli. Zresztą i Unia Europejska i my tutaj akurat w tym względzie się mocno zgadzamy, że trzeba wspierać gospodarkę w obiegu zamkniętym. Zresztą można tak pół żartem powiedzieć, a właściwie też w dużym stopniu całkiem serio, że nasi dziadkowie, czy może pradziadkowie i nasze babcie i prababcie bardzo dobrze wiedzą, co to jest gospodarka w obiegu zamkniętym, bo kiedyś na wsi to była tylko gospodarka w obiegu zamkniętym i wszystko się staraliśmy wykorzystywać, prawda? To dzisiaj mamy te tony opakowań, które wyrzucamy i to też wszystko nie najlepiej jest zbudowane. Ale właśnie dlatego te butelki z powrotem i te torebki foliowe, za które trzeba będzie zapłacić, i te butelki plastikowe PET, o których pan mówi, to również. Co do tego drugiego punktu, to ja tutaj muszę się przyznać, że jestem takim trochę dość ortodoksyjnym przeciwnikiem wszystkich narkotyków, również tych takich, jak to się mówi, miękkich niewinnie, bo od tych miękkich się czasami zaczyna. Więc ja tak jakoś mało czuję te tematy pozytywnie, że tutaj, prawda, coś mogłoby być bardziej lecznicze. Natomiast na pewno, jeśli jest communis opinio doctorum, czyli taka wspólna opinia wszystkich profesorów w danej dziedzinie, rzeczywiście 99% profesorów uważa, że jest coś takiego jak ta lecznicza marihuana, co zdaje się, że jest dostępne u nas, to proszę bardzo, niech to będzie dostępne, ale wyłącznie na zasadzie takiej, że rzeczywiście jest świat lekarski, jest w zgodzie z tą opinią, bo ja się boję troszeczkę takich właśnie nowinek. Ktoś zaraz powie, że zażył jakiś twardszy narkotyk i też mu pomogło w jakiejś sytuacji. Ja nie bardzo tutaj, szczerze powiedziawszy, takie wyjątki bym dopuszczał.
Przypominam, telefony 536 602 300 to pierwszy numer telefonu i drugi 536 600 200 400. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Joanna ze Skarżyska. Ja chciałam serdecznie pozdrowić Państwa obecnych w studiu i zasygnalizować może panu premierowi taki problem, jak traktowani są polscy przedsiębiorcy na zachodzie. Mam takie doświadczenie, że mogą wprowadzić działalność i w Polsce, i w Holandii, i Holendrzy stosują podwójne opodatkowanie. To znaczy, w Polsce mąż płaci podatek od pracowników, a Holendrzy zażyczyli sobie też, że ile godzin przepracowują Polacy w Holandii, to tam też trzeba zapłacić podatek holenderski do Holandii. Druga sytuacja była taka, że syn, który też ma firmę budowlaną, podpisał kontrakt w Niemczech. No i wszystko było dobrze, umówili się panowie tam na stawki i tak dalej. A później przy rozliczaniu kontraktu okazało się, że pan Niemiec potrącił mu 15%, bo powiedział, że od polskiej firmy to w Niemczech po prostu należy się otrącić 15%. No i tak jesteśmy traktowani niby równo w Unii. My tutaj w Polsce jakby nie możemy wyegzekować podatków od Kauflandów, od różnych takich innych, a tam oni się nie patyczkują, tylko po prostu czeszą nas jak trzeba.
Dziękujemy pani Janno, pozdrawiamy gorąco.
No pani Janno, to jest bardzo poważny problem i na pewno przyjrzymy się temu bliżej. On ma taki wspólny mianownik. Coś, o co walczę od pierwszego dnia, kiedy wszedłem do rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby rzeczywiście zasada równego traktowania polskich firm była egzekwowana, była realizowana. W Unii Europejskiej są cztery takie podstawowe swobody. Jest to swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu osób, przepływu kapitału i usług. I to, o czym pani wspomniała, czyli na przykład firma budowlana, która świadczy usługi w Niemczech lub firma inna, która świadczy usługi w Holandii, ten pierwszy przypadek, który pani Joanna przywołała, to jest swoboda świadczenia usług. I w sytuacji, jeżeli ta firma ma swoją siedzibę w Polsce, to nie powinno być takiego żądania ze strony władz podatkowych w Holandii, żeby inny podatek płacić w Holandii. To jest możliwe wtedy, kiedy ta firma prowadzi większą część swojej działalności w Holandii, to wtedy rzeczywiście inny kraj członkowski ma prawo zażądać płacenia podatku w tym kraju. Jeśli jednak świadczenie usługi budowlanej, czy jakiejkolwiek innej, transportowej, informatycznej, czy finansowej, jakiejkolwiek innej usługi dotyczy przejściowego świadczenia usług w danym kraju, to z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że nie powinno się żądać takiego podatku. Więc to, co mogę dzisiaj poradzić wszystkim przedsiębiorcom, którzy są w podobnej sytuacji jak pani Joanna z mężem, to żeby powołując się na dostępne w orzecznictwie wyroki Trybunału Sprawiedliwości właśnie przywołać zakaz opodatkowywania firm, które świadczą krótkotrwałe, czyli przez kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy usługi w innym kraju członkowskim. Rzeczywiście ze względu na nieznajomość prawa, a czasami na to, że jesteśmy, nasze firmy, nasi przedsiębiorcy są stawiani pod ścianą, pod przedfaktem dokonanym, to czasami dodatkowo jeszcze uiszczamy opłatę na rzecz Urzędu Skarbowego w Holandii czy w Niemczech, jak w tym przykładzie. Natomiast to się nie powinno zdarzać i my musimy dochodzić swoich praw również w tamtych krajach. Ja w moich rozmowach zwrócę również uwagę, w moich rozmowach w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu, zwrócę uwagę również na to, na tego typu fakty, które tutaj usłyszałem, bo one nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Gościem naszego programu jest prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. 536 602 300 i 536 602 400. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Dobry wieczór. Ja się chciałem pana Morawieckiego zapytać.
A jak ma pan na imię i skąd telefon?
Andrzej z Krakowa.
Bardzo proszę, panie.
Ja się chciałem pana Morawieckiego zapytać, jak trafił do tej szczekaczki gadzinówki radio?
Pozdrawiam serdecznie. Pan pozwoli, panie Andrzeju, że tylko się uśmiechniemy serdecznie i tego, co dobre panu życzyć będziemy. 536 602 300 i 536 602 400. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Cześć Boże, ja do Radia Maria.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Witam, moje imię Waldemar. Ja chciałbym poruszyć taki problem.
No. Panie Waldemarze, my pana słyszymy, chyba pan nie wyłączył radioodbiornika.
Nie, mam wyłączone radio. Jeżeli by można było, to chciałbym kilka słów.
Tak, jesteśmy już na antenie, pan premier i słuchacze pana słuchają, więc proszę już do rzeczy.
Ja chciałbym poruszyć taki problem podwykonawców, którzy pracują na S3, na drodze S3 na odcinku Lubin, i tam wiele firm zostało po prostu oszukanych. Są też jeszcze umowy stare, które podpisane zostały w 2014 roku. Chciałbym tylko zapytać takie zdanie, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w stanie pomóc tym przedsiębiorcom? To są dziesiątki firm, które zostały oszukane na placu budowy na Dolnym Śląsku? To jest takie moje pytanie. Dziękuję. Do kogo mamy się zwrócić jako podwykonawcy?
Dziękujemy, panie Waldemarze.
Trzeba się zwrócić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jakkolwiek też mam nadzieję, że środki nie zostały jeszcze do końca wypłacone firmie lub ta firma, która oszukała te inne firmy, nie zwinęła swojego interesu, nie zbankrutowała, ponieważ trzeba mieć podmiot, od którego się, któremu się albo nie zapłaci, skoro on nie zapłacił swoim podwykonawcom, albo od którego można wyegzekwować należność, więc jak najszybciej trzeba zgłosić to i do sądu, tę należność. Rozumiem, że zapewne to jest jakaś duża zagraniczna firma, więc jest konieczność ścigania jej przed polskimi sądami, nie przed zagranicznymi, tylko przed polskimi. W przypadku, jeżeli umówione środki nie zostały wypłacone.
Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże. Mówi Joanna Konkolewska. Ja w takich punktach. Bardzo ważną rzeczą jest zlikwidowanie czegoś, co właściwie jest urzędokracją, co się rozwija szczególnie po 89 roku. W ogóle jest lekceważony KPA, a jeżeli już odpiszą, to tak troszkę podobnie jak wczoraj słuchałam zeznań pana Deskura w sprawie Amber Gold. To jest po prostu rzecz niedopuszczalna, a ludzie skarżą i stąd może rząd i ministrowie czerpać informacje, ale również piszą petycje. Następna rzecz, usłyszałam o tych 10 miliardach za patrioty z USA. Trzeba przypomnieć jednak Amerykanom, bardzo pięknie przemawiał pan Trump, ale jednak gdyby nie Roosevelt i ten Mauritius, wujek Joe i tym podobne rzeczy, nie oddaliby nas Sowietom. Więc to jest, historię też można wykorzystywać jako kartę przetargową. A że Niemcy zniszczyli historię ludzkości, jak mówił mój świętej pamięci mąż, swoją agresją, planami, przygotowywaniami, jak niszczyć narody i jak nas niszczyli, pani Merkel mówi o dwóch prędkościach. To, że jesteśmy, my nie jesteśmy, że jesteśmy tam gorsi, to jest ich wina. Więc nie jakieś prośby, żeby wreszcie były dotacje do rolnictwa, tylko po prostu oni muszą nam to nie tylko w formie zapłaty, reparacji za to wszystko, co nas spotkało, ale również nie mogą nas gorzej traktować dlatego, że oddali nas w niewolę sowiecką. Następna rzecz, sprawa polityki historycznej. IPN jest straszny. Mąż go nazwał Instytutem Zapomnienia Narodowego. Dalej napisaliśmy, kiedy pan Rosati powiedział, że Kielce to jest Katyń, tak można to odebrać, czyli tak zwany pogrom, czyli de facto to była akcja, zbrodnia przeciwko Polsce. To była akcja NKWD. Mąż to udowodnił, cudem mieliśmy dostęp do materiałów. Dalej w Bibliotece Kongresu, chyba w bibliotece, już mi się myli, jest wystawa o Holokauście. I czego są zdjęcia? Zdjęcia są tych poranionych czy zamordowanych przez tych NKWD-owców w domu na Plantach w Kielcach. Taki drobny przykład.
Albo pani Anno, przepraszam najmocniej, trzy wątki zostały poruszone. Chcielibyśmy także i innym słuchaczom dać możliwość zadania pytania panu premierowi. Panie premierze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pierwszy temat, czyli kodeks postępowania administracyjnego. Tutaj mam dobrą wiadomość, chociaż trzeba będzie ze względu na naturę człowieka poczekać chwilę, aż ta dobra wiadomość przeniknie do serc i umysłów urzędników. Otóż w czerwcu tego roku wdrożyliśmy największą od kilkunastu lat, czy od 20 lat zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego. Zmianę, która na przykład nakazuje urzędnikom zwrócenie się do obywatela lub do firmy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji w przypadku, jeżeli dokumentacja jest niekompletna, niepełna lub błędna. Czyli załóżmy, że składamy wniosek o zgodę na budowę domu albo rozbudowę, albo prowadzenie działalności gospodarczej w jakimś miejscu i brakuje nam, nie wiem, załóżmy zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS-em. To do tej pory bardzo często urząd po prostu odsyłał albo nie odsyłał, albo odpowiadał, załatwiał negatywnie. Teraz urzędnik ma obowiązek, zgodnie z tą nowym kodeksem postępowania administracyjnego, ma obowiązek zwrócić się do obywatela z prośbą o uzupełnienie tej dokumentacji. I to jest rewolucyjna zmiana, ale ona niestety musi jeszcze dotrzeć do serc, do głów naszych właśnie pracowników w tych różnych urzędach, że to już jest ich obowiązek, ale oni jeszcze do końca tego nie czują, nie wiedzą. Ja wierzę, trochę może utopijnie, ale ja wierzę w to głęboko, że kontakt między urzędem a obywatelem, urzędem a przedsiębiorcą może być miły, może być przyjazny, że nie musi tutaj być żadnej wrogości i do tego będziemy dążyli. Do tego w ten sposób będziemy konstruowali też nasze systemy nagradzania pracowników w urzędach, żeby coraz bardziej byli skłonni do normalnych ludzkich zachowań, odruchów i żeby byli pomocni dla ludzi, pomocni dla firm. Drugi temat, który pani Joanna poruszyła, to sprawa tej wielkiej kwoty, którą negocjujemy z Amerykanami pod kątem zakupu systemu tarczy antyrakietowej. No ja bym bardzo chciał, bo ja się bardzo zgadzam z tym, co pani powiedziała, że oni nas zdradzili, zostawili nas po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny i my przecierpieliśmy komunę, nie mogliśmy rozwinąć naszych technologii, ani zbrojeniowych, ani energetycznych i dzisiaj z tego powodu cierpimy. Dzisiaj z tego powodu musimy płacić więcej. I to jest absolutna niesprawiedliwość. I proszę mi wierzyć, nasi negocjatorzy używają tego argumentu również w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, ale oni używają tego argumentu. Jednak ze względów na dysproporcje siły i na to, że my chcemy od nich też kupić ten sprzęt, to nie jest łatwo trafić do nich z tym argumentem, mówiąc tak delikatnie, a tak mniej delikatnie, to oni po prostu sobie z tej argumentacji moralnej, historycznej niewiele robią. Podobnie zresztą jak trzecie pytanie o Niemczech i o Niemcach, no to oczywiście, że ich wina, ich taka wieczna wina. I również tutaj staramy się pokazać, że to przecież jest jakby utrata szans rozwoju, której nigdy już nie odrobimy, nie mówiąc o naszych siostrach, braciach, którzy zginęli zostali zamordowani w czasie II wojny światowej lub przedwcześnie umarli. Natomiast bardzo surowo pani Joanna też osądziła IPN jako Instytut Zapomnienia Narodowego. Ja myślę, że od roku, od dwóch ten IPN jest w lepszej kondycji. My w budżecie ze względu na wysoką ściągalność podatków w Ministerstwie Finansów, ze względu na to, że Ministerstwo Finansów skutecznie walczy z mafiami i z karuzelami VAT-owskimi, to mieliśmy dodatkowe środki i przeznaczyliśmy je w dużym stopniu też na IPN. Więc być może to jeszcze jest jakaś refleksja, która dotyczy dalszej, głębszej przeszłości. Chociaż również wcześniej muszę powiedzieć, że w trudnych czasach Platformy Obywatelskiej pan prezes Łukasz Kamiński starał się też ocalić jak najwięcej prawdy historycznej. Ja znam go akurat osobiście, to jest bardzo porządny człowiek. Jednak był pod przymusem i w kleszczach tej tej pedagogiki wstydu naszych poprzedników i tej, tego, tych oszczerstw historycznych, on starał się im przeciwdziałać w bardzo trudnej sytuacji. No ale dzisiaj jest już nowy pan prezes Szarek, który, no, mam głęboką nadzieję, że ta pani refleksja z przeszłości nie odnosi się do tego, co dzisiaj IPN robi, bo IPN jest dla mnie jedną z fundamentalnie ważnych instytucji naszego państwa. Staram się poprzez zasilenie w środki, poprzez przekazanie bardzo dużo dodatkowych środków dla IPN-u, zbudować możliwości Instytutu Pamięci Narodowej, żeby zajmował się profesjonalnie wszystkimi zbrodniami, które zostały na Polakach popełniane, bo rzeczywiście jest wiele aspektów, które musi zostać odkłamanych.
536 602 300 i 536 602 400 to numery telefonów do naszego studia w Warszawie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, szczęść Boże, Marian ze Świdnika. Gratuluję panu premierowi objęcia funkcji i odpowiedzialności za naszą ojczyznę i same słowa takie, które wygłasza dziś, bardzo mi się podobają, ponieważ mówi bardzo dużo o sprawiedliwości, mówi o prawach człowieka, o przestrzeganiu, o honorze, ale już w części tej telewizyjnej, gdy słuchałem wypowiedzi człowieka z Umyla odnośnie onkologii lubelskiej, no to nie satysfakcjonują mnie te powiedzi, bo ja chciałbym, żeby w jakiś sposób w praktyce zrealizować to takie dzieło, jakie podjęła pani profesor Stanosławska, bo tak jest, że zawsze przy każdej okazji w pierwszej kolejności to życzymy sobie zdrowia. I by to zdrowie mógł człowiek w praktyce realizować, gdy go dopadnie jakaś nieszczęście, choroba, to musi mieć gdzie się udać. A w wyniku działań, jakie się dokonały wokół Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, to z tego dzieła i pomysłu pięknego, którym miało być kompleksowe leczenie człowieka, gdzie nie będzie człowiek biegał od jednego szpitala do drugiego, tylko w jednym miejscu, jeżeli już zachoruje na tę chorobę nowotworową, dostanie kompleksową pomoc, to zostało zdeprecjonowane, zatrzymane, a to wszystko są nasze pieniądze podatników. Ta inwestycja, która miała się zamknąć z budową i wyposażeniem kwotą 500 milionów, ona chyli się ku pewnemu rodzaju upadkowi, bo szpital, który był jedyny w Lublinie, który nie miał długu, dziś już ma kilkadziesiąt milionów długu, ma niedokończoną budowę i jeżeli przyjdzie zima, to też nie wiadomo, jakie straty jeszcze z tego wynikną. I to jest takie pytanie do pana premiera. Do kogo jeszcze mamy się udać, żeby prokuratura zakończyła proces śledztwa, żeby określiła, jakie straty z tego tytułu podjętych decyzji i kto za to wszystko odpowiada, bo pomimo tych wszystkich działań, jakie szereg ludzi podejmowało, wielu ludzi, to pomimo, że teoretycznie dokonała się jakaś tam reforma w prokuraturze, to my w praktyce, że tak powiem, tego nie dostrzegamy. Żeby ta sprawiedliwość i prawo prawem było, no to muszą być pewne skutki z tytułu działań określonych ludzi. No nie może być tylko odpowiedzialność polityczna, bo czy jednostka, która podlega samorządowi, ona jest też państwowa, bo jest w państwie polskim i nie ma czegoś takiego pojęcia w praktyce w państwach rozwiniętych, że jest jakiś samorząd i rząd i majątek to nie jest narodowy. Każdy majątek jest narodowy i my widzimy, jak jest, że tak powiem, w tej chwili grozi temu wszystkiemu upadek i pewna, jak wielkie straty. To trudno już dzisiaj powiedzieć, ale służby do tego, które są jak CBA, jak prokuratura, przez dwa lata nie są w stanie oszacować i ocenić tego zjawiska, które ma dzisiaj miejsce, czyli inwestycja, budynek stoi, ludzie, którzy dokonali pewnych działań, są i nie ma kto tylko tego ocenić, a jedynym, który będzie poszkodowany i jest dzisiaj, to jest ten człowiek, który pacjent, który gdy zachoruje, to będzie musiał jechać poza granice, być może nawet państwa, żeby niektórych specjalistycznych usług, które dzisiaj przy tych chorobie cywilizacyjnej, jakie są choroby nowotworowe, to będzie musiał poszukiwać gdzieś tam poza granicami, być może często nawet naszej ojczyzny, nie tylko województwa lubelskiego. A to, co stracimy jako podatnicy, to może jest nawet najmniej ważne, bo stracimy kilkadziesiąt albo kilkaset milionów złotych, bo widać to dzisiaj gołym okiem, że tam następuje marnotrawstwo gospodarcze.
Tak, panie ale Marianie, ostatnie zdanie, proszę.
Ale jest ten jeszcze obszar ludzki, ten wymiar, o którym pan premier mówi. I do kogo mamy się i my, ludzie, obywatele i pacjenci udać, żeby zakończyć proces degradacji tej jednostki, żeby ten człowiek, anioł, który służył ludziom, nie był przedstawiany jako przestępca, bo w taki sposób władze samorządowe próbuje, które popełniły wielki błąd. Nie błąd, bo to trzeba zbadać jeszcze jakby każde to drugie dno, dlaczego tak postąpiono, bo jest też czytelne, tylko z jakichś powodów panuje nadal niemoc w służbach takich jak prokuratura, jak CBA, żeby zakończyć pewien proces i pewne procedury.
Dziękuję ślicznie, panie Marianie. Pozdrawiamy gorąco. Panie premierze, powraca temat.
Powraca temat tej jednostki w Lublinie. No, na pewno odwołam się też tutaj do tej sprawy, która dotyczy prokuratury i oczywiście trzeba to, prokuratorzy w niezależny sposób przypatrzą się na pewno temu, bo jeżeli tam są aż tak daleko idące nieprawidłowości czy patologie, jak tutaj pan Marian zasugerował, to na pewno trzeba to bardzo dokładnie zbadać. Oczywiście, że pieniądze czy na samorząd, czy z samorządu pochodzące, czy z budżetu państwa, to są nasze społecznie przez podatników ciężko wypracowane pieniądze. To są pieniądze wywalczone od przestępców podatkowych, ale przede wszystkim to są pieniądze od uczciwie płacących je przedsiębiorców i obywateli, więc każdy grosz publiczny liczy się tak samo i tutaj w pełni się zgadzam z panem Marianem. Natomiast samorząd tam, jeśli jest tym właśnie jakby no jednostką decydującą, przypomnę, że jednak jest kierowany przez inne partie polityczne, nie przez Prawo i Sprawiedliwość. Za 11 miesięcy są wybory samorządowe. Zachęcam do zmiany władzy, a w międzyczasie będziemy starali się jak najbliżej przypatrzyć temu, rzeczywiście skierować sprawę do prokuratury, żeby prokurator bardzo dokładnie wziął pod lupę wszystkie te nieprawidłowości, o których państwo mówicie, bo to już nie pierwsza wypowiedź w tej sprawie. Więc na pewno onkologia jako ten dział medycyny i dział w służbie zdrowia, który jest jednym z kluczowych, bo prawie 25% osób w Polsce, 25% zgonów to są zgony związane właśnie z nowotworami, więc chcemy jak najlepiej pomagać naszym ludziom, leczyć ich i pieniądze mają służyć ludziom, a nie odwrotnie. I na pewno to jest jeden z takich przykładów. Jeśli była osoba, która się świetnie zajmowała daną jednostką, to jest rzeczą naganną, karygodną, że ta sytuacja została zmieniona. Rozumiem, że przez naszych przeciwników politycznych i teraz jest tam trudność w ponownym powrocie do tej sytuacji, ale na pewno przyglądam się tej sprawie bardzo dokładnie.
536 602 300 oraz 536 602 400 to numery telefonów do naszego studia. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus. Wiktor Sawosz z Białegostoku.
Witamy, panie Wiktorze.
Pozdrawiam ojca redaktora i wszystkich słuchaczy Radio Maryja. Pozdrawiam także pana premiera. Jestem przedsiębiorcą i od 1992 roku mieszkam w Polsce. Sam urodziłem się w Grodnie i wróciłem do Polski. Założyłem firmę wspólnie z żoną. Prowadzimy firmę eksportową od 24 lat. I zajmujemy się tym, że eksportujemy polskie produkty, polską żywność w różne regiony świata. W tym roku mamy taki problem, że Urząd Skarbowy zatrzymał nam VAT, prowadzi, ciągle przedłuża kontrolę. Od lutego ciągle dostajemy pisma, że kontrola nadal nie może być zakończona. VAT oczywiście nam nie zwracają. No, w przedsiębiorstwie, w każdym handlowym przedsiębiorstwie pieniądze są motorem, który napędza biznes. I na początku roku mieliśmy 200 osób zatrudnionych. W tym momencie około 120 osób zatrudniamy. Musieliśmy zredukować zatrudnienie, ponieważ no, środki, które Urząd Skarbowy zatrzymał, nie pozwalają nam na prowadzenie biznesu, który by pozwolił utrzymać te miejsca pracy. Jakby chciałbym nadmienić, że my jesteśmy eksporterem. Kupujemy od polskich producentów i sprzedajemy w różne regiony. Też i do Unii Europejskiej też dostarczamy. Dostarczamy towary do sieci. Mam takie pytanie, panie premierze. Wiemy, że Polska jest silna swoją gospodarką. Ludzie też w Polsce, młodzi ludzie mają marzenia. Chcemy budować siłę Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy naprawdę z ogromnym potencjałem. I w tej chwili działania niektórych urzędników, którzy może jeszcze, do których jeszcze może nie trafiło do serc i umysłów, jak rozróżnić przedsiębiorców uczciwych od tych firm, które uczestniczą w karuzelach podatkowych i kradną ten VAT państwie, żeby jakoś urzędnicy mogli spojrzeć na firmy uczciwe, rodzinne, które od 24 lat prowadzą ten biznes. Mieliśmy setki kontroli w tym czasie i zawsze było wszystko w porządku w naszej firmie. W tym roku prawo jest w taki sposób umożliwia urzędnikom, żeby przedłużyć tą kontrolę w nieskończoność. Nie mamy pewności, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, a my ciągle sprzedajemy, bo mamy kontrakty z sieciami międzynarodowymi, zagranicznymi. Dostarczamy polskie produkty do Chin, do Azji, na Ukrainę, do krajów europejskich. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy, żeby ktoś spojrzał na naszą firmę i zbadał ten temat bardzo dokładnie.
Tak, panie Wiktorze, bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję gorąco, pozdrawiam również i pana, panie premierze.
Tak, no chciałbym, żeby takich przypadków było jak najmniej, a najlepiej, żeby ich nie było wcale. Jeśli są takie firmy, które są już długi czas na rynku, jak pana Wiktora, 24 lata, to powinien to być zaszyty parametr, parametr w czyli mechanizm kontroli przez urzędników urzędów skarbowych, który w inny trochę sposób traktuje firmy dopiero co świeżo założone, które rzeczywiście nagle mają jakieś podejrzane obroty. Oczywiście życzymy wszystkim jak najszybszego rozwoju, ale niestety z doświadczenia wiemy, że karuzele VAT-owskie to firmy, które dopiero co powstały albo rok, dwa lata temu zostały uśpione i nagle tutaj mają jakieś fantastyczne obroty, sprzedają na pół Unii Europejskiej i wtedy przy eksporcie występują przy karuzelach VAT-owskich o zwrot VAT-u i ostatni podmiot, który jest zobowiązany zapłacić ten VAT, często znika. Taki prosty schemat karuzelowy. Więc w tym przypadku nie powinno tak być. Ja zwrócę uwagę, bym prosił, żeby pan Wiktor też przekazał do redakcji nazwę firmy, jeśli to możliwe, żeby zwrócić uwagę na to, na tę kontrolę, bo jeżeli ona już tak bardzo mocno utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, to jest coś na pewno nie tak i tego nie chcemy. Ja tylko mogę zwrócić uwagę, co oczywiście nie dotyczy z całą pewnością pana Wiktora z Białegostoku, że jednak właśnie bardzo często padaliśmy ofiarą, Polska wpadała ofiarą tych wyłudzeń VAT-owskich, czyli takiego zbyt niefrasobliwego zwracania VAT-u firmom, którym ten VAT nie powinien być zwracany. No właśnie na tym polega mechanizm karuzeli VAT-owskiej. I tutaj urzędnicy skarbowi, którzy robią, proszę mi wierzyć, znakomitą robotę, wspaniałą pracę, bo to im zawdzięczamy, tym urzędnikom skarbowym, te dziesiątki miliardów złotych więcej w naszym budżecie, tutaj na pewno no niestety wykazują się pewnie nad podejrzliwością i mam nadzieję, że ten przypadek zostanie pozytywnie wkrótce rozpatrzony.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Proszę szczęść bardzo. Boże. Szczęść Boże, kogo witamy?
Halo, szczęść
telefon?
Boże. Witam serdecznie. Maria Ochman, Solidarność Służby Zdrowia. Bardzo dziękuję. Udało mi się dodzwonić. Panie premierze, serdecznie gratuluję objęcia funkcji i chciałabym, bo tak się złożyło, myślę, że przypadkiem, że akurat audycja jest w pewnym stopniu zdominowana przez problemy służby zdrowia. Ja chciałabym zasygnalizować parę problemów, które kiedyś próbowałam, ale może teraz pan premier nam pomoże. Przede wszystkim doceniamy to, co zostało już zrobione. Ale tempo tych zmian w obszarze służby zdrowia musi być większe. Tu ma w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Tu nie można pozwolić sobie na zwłokę, a czasami mamy wrażenie, a właściwie pewność, że te decyzje namiotowe podejmowane są zbyt wolno i niestety nie są często trafione. To, że pan został premierem, mam nadzieję, że da nowy impuls i że te zmiany po prostu przyspieszą. Ja wiem, że pan ma tą społeczną wrażliwość wrodzoną, a pewnie trochę tego liberalizmu nabytego. Liczę na tą społeczną wrażliwość, ponieważ można pogodzić system publiczny i system prywatny. Jeżeli oferta systemu publicznego będzie właśnie gwarantowała ludziom dostępność, ludziom chorym, często starym, ludziom, którzy całe życie odkładali na emeryturę, na leczenie, dzisiaj ich na to nie stać. Leki dla seniorów, ja wiem, że nie stać nas na wszystko, ale one nie rozwiązują problemów, mało tego, one bardzo często upokarzają ludzi, którzy, żeby ten lek otrzymać, muszą stać w długich kolejkach, zapisywać się do lekarza. Mówię to z autopsji, dlatego że wiem, że moja mama również musiała przejść taką ścieżkę zdrowia. Wreszcie kwestia operowania na polskim rynku ratownictwa zagranicznej firmy, duńskiej zagranicznej firmy, która jest firmą państwową w Danii, a która w Polsce korzysta z naszych środków publicznych i transferuje, podejrzewam, zyski poza granicę. Ostatnia sprawa, panie premierze, tu odwołuję się również do pana społecznej wrażliwości. Kiedyś sygnalizowałam to krótko, że została wprowadzona ustawa o podwyżkach dla pracowników służby zdrowia, dla tych najniżej zarabiających. Niestety pan minister zdrowia pominął w tej ustawie pracowników najniżej uposażonych, ale to są ci ludzie, którym właśnie ta podwyżka powinna być dedykowana. Ludzie starsi, ludzie przed emeryturami, którzy zarabiają 1360 zł podstawę mają i dyrektorzy dodatkami, różnymi kombinacjami wyrównują im do 2000. Ja bardzo serdecznie pana proszę o to, aby pan nam pomógł, aby ci ludzie jeszcze w następnym roku, ponieważ druga transza tej podwyżki będzie w maju, aby pomógł nam pan, abyśmy objęli tych ludzi, abyśmy rzeczywiście dali im nie tylko poczucie Prawa i Sprawiedliwości, bo oni są najwierniejszym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim, żebyśmy pozwolili im odejść na godziwą emeryturę, dlatego że oni już się dzisiaj nie przekwalifikują. Ktoś, kto jest salową sanitariuszem, czy kimś z obsługi, z tej działalności podstawowej szpitala, on po prostu za tą lojalność, chociażby, że pracował w takich ciężkich warunkach, powinien te parę groszy otrzymać. Niestety pan minister, i mówię to z krwawiącym sercem, z bólem, że zadbał tylko o grupę lekarzy, czy sektora może służby zdrowia, który jest najmniej wydolny. Dlatego wiem, chociaż, że to nie jest pewnie zapewne pana krąg znajomości tak tematu, ale liczę na to, że ta wrodzona społeczna wrażliwość pomoże nam w tych działaniach i że rzeczywiście będziemy mogli tą dobrą wiadomość zakomunikować naszym koleżankom i kolegom.
Dziękujemy. Pani Przewodnicząca, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Ja miałem już okazję wcześniej z Panią Przewodniczącą, z Panią Marią Ochman z Solidarności rozmawiać i w Gdańsku, i miesiąc temu na Radzie Dialogu Społecznego, i zawsze Pani Maria walczy bardzo słusznie o jak najlepszy stan służby zdrowia. Będziemy traktować wszystkie te tematy, i czemu daliśmy już wyraz w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z najwyższą uwagą i najwyższym priorytetem. Wprawdzie nie od razu Kraków zbudowano, ale dla nas służba zdrowia jest wśród priorytetów na pewno w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce priorytetów, zaraz obok polityki społecznej, o polityki senioralnej, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie potrzebują więcej dostępności, krótszych kolejek, większej łatwości w nabyciu leków w przypadku, kiedy są najbardziej potrzebujący, najmniej uposażeni. I to jest na pewno kierunek, w którym idziemy. Powiem teraz o kilku sprawach, które w sposób jeszcze 4 miesiące temu, przez nikogo niespodziewany, udało nam się w tym roku załatwić. Otóż dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego zdecydowaliśmy się jako rząd Prawa i Sprawiedliwości skierować strumień dodatkowych, podkreślam, dodatkowych środków w wysokości blisko 5 miliardów złotych na wykupienie nadwykonań nie tylko z roku 2017, bo tu częściowo te nadwykonania były wykupowane, ale przede wszystkim za poprzednie 8-9 lat, na co już praktycznie niektóre szpitale, niektóre jednostki służby zdrowia nie liczyły. My te środki daliśmy jakby niejako realizując część zobowiązań z przeszłości, i uniknęliśmy tym samym setek, jeśli nie tysięcy spraw przed sądami. I to są bardzo duże pieniądze. Mówimy tutaj o łącznej kwocie około 2,5-3 miliarda złotych łącznie za te nadwykonania. Ale oprócz tego przeznaczyliśmy około 500 milionów złotych na sprzęt, na rezonanse, na tomografy, na respiratory, na specjalistyczny sprzęt onkologiczny, specjalistyczny sprzęt pediatryczny, którego jeszcze 4-5 miesięcy temu nikt nie marzył o takim sprzęcie w szpitalach, i ten sprzęt się pojawił. No właśnie z tego, że jesteśmy rządem społecznym, takim wrażliwym społecznie, bo uważamy, że wszystko, co można zrobić dla poprawy losu Polaków, polskich rodzin, też tych najbardziej poszkodowanych Polaków, właśnie poszkodowanych czasami przez zły stan zdrowia, no to trzeba to robić. Następna rzecz to skrócenie kolejek do realizacji operacji endoprotez czy zaćm. Też poprzez wykupienie świadczeń skróciliśmy te kolejki. Jeszcze nie skróciliśmy ich tak, jakby nam się to marzyło, ale do tej pory one w czasach Platformy i PSL-u te kolejki przyrastały. Coraz było gorzej. A teraz włożyliśmy setki milionów złotych w to, żeby te kolejki w tych ważnych zabiegach, zwłaszcza też dla osób starszych, gdzie endoproteza biodra czy protezy kolana są bardzo częstym zabiegiem, częstą operacją, no niestety coraz częstszą, żeby one były łatwiejsze, żeby one były szybciej dostępne. Tę całą reformę, którą przeprowadza pan minister zdrowia, uzupełniliśmy o dodatkowe duże środki, które są i na ratownictwo medyczne, i na służbę zdrowia, na regulację wynagrodzeń w służbie zdrowia, które to wynagrodzenia są dystrybuowane w ramach pewnych zasad, pewnych algorytmów. Ja zwrócę uwagę na to, na co pani przewodnicząca Ochman o czym mówiła w kontekście tej drugiej transzy podwyżek jeszcze zbliżającej się pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku, dlatego że to jest problem dla nas fundamentalny, żeby służba zdrowia była efektywna, żeby była dostępna, ale też można powiedzieć tak ewangelicznie, nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków, prawda? Dobrze wiem od wielu lekarzy, których znam, od wielu pielęgniarek, które znam, że służba zdrowia to niestety jest taki też dziurawy durszlak, który... No to chyba tautologia, durszlaki są zawsze dziurawy. Dziurawy garnek, powiedzmy, przez który przecieka woda. I chcemy uszczelnić tą służbę zdrowia. Ja może podam Państwu taki przykład. Kiedy minister Banaś wraz z moim poprzednikiem na stanowisku ministra finansów, panem ministrem Pawłem Szalamachą, który znakomicie przygotował reformy podatkowe, kiedy toczyli trudne negocjacje z celnikami w zeszłym roku, to nagle jednego dnia na początku lipca w zeszłym roku, w 2016 roku, blisko 5 tysięcy celników poszło na zwolnienie. Tego samego dnia poszli do 5 tysięcy lekarzy i 5 tysięcy lekarzy wystawiło, no powiem brzydko, lewe zwolnienia. No niestety tak jest skonstruowany system polskiej służby zdrowia, że tak nieuczciwie mogli postąpić. Jeśli byłyby elektroniczne zwolnienia, na co namawiamy lekarzy, bo już dzisiaj przez system ePUAP, już nie będę zanudzał Państwa tym, co ten system robi, ale dzisiaj już jest możliwość, żeby Wasz lekarz, żeby każdy lekarz wystawiał elektroniczne zwolnienia. Ale tylko 3% to robi. Więc chcemy wprowadzić w przyszłym roku, już za pół roku, obligatoryjność. I proszę wszystkich słuchaczy, nie słuchajcie lekarzy, jak będą narzekać na te elektroniczne zwolnienia, bo właśnie poprzez to my wyeliminujemy miliardy przeciekających przez palce pieniędzy w tej służbie zdrowia. Albo dlaczego tak ciągle jest, że lekarz leczy prywatnie, a trudne i drogie badania robione są na sprzęcie publicznym, na sprzęcie, który kupujemy właśnie za nasze podatki. Przecież to jest też patologia, przecież to jest coś, na co choruje cała III Rzeczpospolita od 30 lat, czyli prywatyzacja zysków, a upaństwowienie strat. No przecież tego nie chcemy. A więc ja bardzo proszę też panią przewodniczącą Ochman, żeby była naszym wielkim sojusznikiem, żebyśmy też wymagali od siebie, wymagali od pracowników służby zdrowia unikania tych wszystkich nieprawidłowości, tych wszystkich patologii, żebyśmy wdrożyli elektroniczne zwolnienia, elektroniczne skierowania, elektroniczne recepty też. W tym sensie elektroniczne oczywiście, że proszę się nie obawiać. Każdy starszy człowiek, który się nie posługuje internetem czy komputerem, nie będzie żadnego takiego obowiązku, broń Boże. Ale lekarz, żeby był kontrolowany, czy wszystko jest zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem. I jeszcze jeden problem pani Maria Ochman przedstawiła niezwykle ważne, mianowicie wywóz leków, w tym przypadku przez jakąś firmę duńską, to bardzo proszę o informacje szczegółowe w tej sprawie, jeśli są one, bo to zakrawa na sprawę, która się kwalifikuje do prokuratury, bo my nie chcemy, żeby stosunkowo niezamożne jeszcze na dorobku państwo polskie refundowało leki, które są wywożone do Danii czy wywożone do Niemiec. Ja wiem, że takie praktyki są. Są tworzone ad hoc, nagle apteki, które niestety w taki proceder są zamieszane i chcemy uniknąć, czy chcemy zapobiec temu procederowi, więc jak najbardziej tutaj też jest co najmniej 2-3 miliardy, mówią specjaliści, do uszczelnienia w tym systemie. Drodzy słuchacze, szanowni państwo, my na służbę zdrowia w przyszłym roku wydamy o 6 miliardów więcej. Ja wiem, że takie liczby to niewiele mówią, ale nigdy w historii III Rzeczpospolitej nie było takiego przyrostu wydatków na służbę zdrowia. W budżecie, o którym w pierwszej części naszej audycji ojciec redaktor, ojciec Piotr pytał mnie, w tym budżecie na rok 2018 zabezpieczyliśmy 6 miliardów więcej niż pierwotnie to było planowane jeszcze pół roku temu na tenże rok, więc ja liczę na to, że sytuacja w służbie zdrowia będzie się poprawiać. Jest to również obowiązek wszystkich ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, żebyśmy likwidowali te wszystkie mankamenty, patologie, niedoskonałości, nieprawidłowości, które tam w tej służbie zdrowia tkwią. A na koniec tej dłuższej mojej wypowiedzi, bo dotyczy ona tak fundamentalnej sprawy jak służba zdrowia, jak medycyna, powiem jeszcze, że nasz rząd zdecydował się kilka tygodni temu na wniosek również środowisk lekarskich, którym dziękuję za tą współpracę i wiem, że wszystko jest za późno, wszystko jest za mało. Jesteśmy niestety, tak jak mówiła wcześniej jedna ze słuchaczek, pani Joanna, jesteśmy ofiarą II wojny światowej i kilkudziesięciu lat komunizmu i nie jesteśmy tak bogatym krajem, jak powinniśmy być, gdyby nie ta niesprawiedliwość historyczna, to nieszczęście, ta tragedia, te zbrodnie, które nas dotknęły. No i nadrabiamy te straty powoli, ale nasz rząd dokonał epokowej zmiany, ponieważ zdecydowaliśmy się na to, żeby środki na służbę zdrowia przyrastały co roku w tempie do tej pory niespotykanym. Do roku 2025, a więc już niedługo, już za kilka lat, zobowiązaliśmy się wydawać 6% PKB na służbę zdrowia. Przypomnę, że jeszcze 3-4 lata temu było to 3,9%. Teraz jest, 2 lata temu było to 4,4%. W 2018 roku będzie to już 4,7%. A więc rosną wydatki na służbę zdrowia. Rosną tak szybko, jak możemy sobie na to pozwolić, jednocześnie wydając 25 miliardów złotych na 500+, czyli ten największy nasz program społeczny, jednocześnie wydając 15 miliardów złotych więcej na emerytów w związku z obniżką wieku emerytalnego. Szanowni Państwo, to wszystko poprzez uszczelnienie podatków w Ministerstwie Finansów stało się możliwe, ale rzeczywiście no, nikt z nas nie jest królem Midasem, który zamienia w złoto wszystko, co dotknie. No, tam on zresztą nieszczęśliwie zakończył swój mitologiczny żywot, ten król Midas. Ale wierzcie mi, pani Mario, bardzo dziękuję za ten głos i proszę o współpracę. Proszę o współpracę, która też polega trochę na cierpliwości, bo rzeczywiście odziedziczyliśmy wielki deficyt, brak programów społecznych, brak środków na służbę zdrowia. Staramy się najszybciej, jak to możliwe, nadrabiać te wielkie problemy z przeszłości i nasza ustawa o 6% na służbę zdrowia jest tego najbardziej dobitnym dowodem.
Odbierzmy kolejny telefon. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Gdyni. Właniam się też odnośnie służby zdrowia, ale bardzo krótko. Korzystając z okazji, że mam możliwość bezpośrednio z panem premierem rozmawiać, mam serdeczną prośbę, ponieważ często korzystam z usług lekarzy, specjalisty. Jest w tej chwili utrudnienie sprowadzane przez obecnego ministra, że ja idąc do specjalisty, on nie może mi wystawić na receptę z racji mojego wieku lekarstwa darmowego, które przysługuje mi. Chcąc go uzyskać, muszę iść jeszcze do lekarza pierwszego kontaktu, tam czekać w kolejce i po prostu żebrać o wystawienie recepty. Pewnie, że zawsze ją otrzymam, ale czy naprawdę trzeba tego pacjenta upokarzać i kazać mu jeszcze raz czekać w innej kolejce? Przecież to jest lekarz specjalista, wie co wypisuje, mam do niego pełne zaufanie i chciałabym, żeby on jednak mógł mi wypisać to wszystko, co jest mi potrzebne, żebym nie musiała dodatkowo chodzić jeszcze do lekarza pierwszego kontaktu. To wszystko, nie zabieram już głosu i bardzo bym prosiła serdecznie, naprawdę, bo bardzo mi na tym zależy, żebym mogła się spokojnie leczyć i nie chodzić jeszcze dodatkowo do innego lekarza, po to tylko, żeby dostać receptę. Dziękuję uprzejmie i życzę powodzenia panu premierowi.
Dziękujemy pani Barbaro. Panie premierze,
dziękuję bardzo i tu ten problem, o tym problemie słyszałem, już zwrócę uwagę też w Ministerstwie Zdrowia panu ministrowi na ten problem. No, lekarze mają oczywiście różne szkoły, jak to się mawia tak potocznie, szkoła józefowska i szkoła otwocka. Tutaj oczywiście jest szkoła, która mówi o tym, że lekarz pierwszego kontaktu jest tym lekarzem, który powinien wystawić receptę w takiej sytuacji, ale pani Barbara wyjaśniła to bardzo klarownie, czemu w takim przypadku akurat nie powinno to być konieczne, więc ja mam nadzieję, że ta procedura zostanie przeglądnięta i zracjonalizowana.
536 602 300 to pierwszy numer telefonu do naszego studia, drugi numer telefonu 536 602 400. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? O, niestety komuś, panie premierze, chyba zabrakło cierpliwości. Pytanie, myślę,
szczęść Boże.
O, szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Damian ze Śląska.
Bardzo proszę, panie Damianie.
Panie premierze, no przede wszystkim gratulacje z racji desygnacji na stanowisko rządowe. Panie premierze, zadam pytanie związane z pierwszą częścią dzisiejszej audycji. Pan wspomniał, zahaczył troszeczkę o stosunki polsko-ukraińskie. Że to, no, zaszło się historyczne i tak dalej, i tak dalej. Mnie interesuje jedna rzecz. Ze wszystkich ostatnio nagłaśnianych sprawach polsko-ukraińskich, zbrodniach, ludobójstwa i tak dalej na Wołyniu, nigdzie nie mówi się, że tam byli Niemcy. Nie ma Niemców w tej sprawie w ogóle. Przecież te tereny, na których były zbrodnie UPA, były pod okupacją niemiecką. W historii przedstawia się to tak, jak to były tereny jakieś polskie, jakieś państwo ukraińskie i tak dalej. Przecież okupant odpowiada za wszystko, co się dzieje na jego terenie. To był komisariat wschód Ukraina, a częściowo generalna gubernia dystrykt Galicjan. I teraz my jesteśmy ewentualnie przygotowani w związku z jakimiś reparacjami wojennymi. Za te historie wszystkie tragiczne odpowiadają Niemcy. Przecież oni uzbroili UPA. UPA robiło, załatwiało sprawę ludobójstwa. I nigdzie się nie mówi w tych sprawach polsko-ukraińskich. Teraz się wymaga, żeby państwo ukraińskie coś tam za coś przepraszało, coś tak jak my za Jedwabne. Przecież to nie jest państwo ukraińskie, za to nie odpowiada, bo nie było żadnego państwa ukraińskiego wtedy. Wtedy nie było żadnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej, ani jakiejś tam zachodniej Ukrainy, tylko to był komisariat Rzeszy Ukraina i ewentualnie, jeśli chodzi o zachodnią część, to był dystrykt Galicjan, generalnej guberni. I okupant zgodnie z prawem międzynarodowym jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje na jego terenie. I ponosi i historyczną, i prawną odpowiedzialność. Także ewentualnie nawet te kwestia reparacji w ogóle nie tyka się tam Niemcom. Tam jakby nie było Niemców na tej Ukrainie. Byli jacyś Polacy, jacyś Ukraini i oni się tam zawiedli. Przecież nawet były paradoksalne przypadki, że Polacy zwracali się do żandarmerii niemieckiej o ochronę przed Ukraińcami. Oczywiście to, jak to tam było, tak było. Ale o tym się nie mówi. Zniknęli Niemcy z tego terenu. I to
jeszcze
mnie to
wiele mówi. Zresztą, bardzo gorąco dziękuję.
Tej sprawy nie porusza.
Bardzo dziękuję, panie Damianie. Panie premierze, ja, polityka historyczna.
Ja uważam, że tutaj pan Damian ma rację w tym sensie, że oczywiście, że Niemcy też za to odpowiadają i odpowiadają za to w pełni. Przecież tam ten szef, komisarz Ukrainy, Erich Koch, prawda, też zresztą bardzo okrutny funkcjonariusz niemiecki, który, czy przywódca hitlerowski, który wykonywał władzę Niemców i Niemiec na terenie Ukrainy. Oczywiście, że wiedział o tych zbrodniach i jeszcze je podsycał. Jednak, panie Damianie, tutaj niestety Polacy padli ofiarą Ukraińców i to była taka zbrodnia, którą oczywiście, że są winni tutaj Niemcy, jak za całą II wojnę światową, za wszystkie morderstwa, pacyfikacje, za zbrodnie na Żydach polskich, na 6 milionach obywateli polskich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i również wśród nich jest 150, może nawet więcej tysięcy osób w okrutny sposób zamordowanych na Wołyniu, na Pokuciu, na części Podola, w innych częściach dawnych kresów II Rzeczpospolitej. Więc ja w najmniejszym stopniu nie umniejszam winy Niemców tutaj i nawet ta refleksja, którą się Pan z nami podzielił, uważam ją za słuszną, że Niemcy są również winni również tej zbrodni, tej strasznej zbrodni, ale to, że dzisiejsza Ukraina nie potępia tej zbrodni, która była pod sztandarem organizacji Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich, pod sztandarem UPA, pod sztandarem Bandery, ideologii Bandery, była ta straszna zbrodnia czyniona, to jest wina, wielka wina, do której musi się przyznać również Ukraina, po to, żeby ta prawda historyczna była rzeczywiście uszanowana, bo poprzez nią tylko możemy oddać cześć tym ludziom, którzy w niezwykle okrutny sposób zostali zamordowani w tych latach, zwłaszcza w latach 1943-1944, choć one zaczęły się niektóre mordy już nawet wcześniej. Jednak ta refleksja pana Damiana myślę, że jest bardzo ważna również, że to także są winni, współwinni, również tej zbrodni są winni Niemcy. Ja się w pełni z tym zgadzam.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Spróbujemy odebrać raz jeszcze telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Przy telefonie Tadeusz z Rzeszowa. Ja chciałem zapytać pana premiera, czy w związku z tym, że jesteśmy jednym z największych producentów srebra na świecie, czy nie jest możliwe oparcie polskiej waluty właśnie o parytet srebra? Z tym pytaniem łączy się drugie, mianowicie takie, czy udałoby się może odzyskać złoża miedzi, również i srebra tym samym, które zostały sprzedane kanadyjskiej spółce w Polsce. Teraz KGHM zakupił złoża w Kanadzie i zakupił złoża w Ameryce Południowej, które są w ogóle bezwartościowe. Te dwa pytania mam. Bardzo proszę o komentarz.
Dziękujemy, panie Tadeuszu.
Od 1971 roku świat odszedł od parytetu, tak zwany system Bretton Woods, od sztywnych kursów walutowych i od parytetu w stosunku do dolara, dolar w stosunku do złota. A w latach 30. jeszcze wcześniej ten standard złota został zmieniony. Potem była II wojna światowa, potem w 1944 roku w lipcu Bretton Woods, konferencja Bretton Woods i przez 26-27 lat ten system obowiązywał. Jednak od tamtego czasu kraje oparły swoją politykę monetarną, politykę emisji pieniądza o inne relacje. I dlatego o inne relacje oparły. I dlatego ten parytet do srebra nie jest dzisiaj pożądanym sposobem stabilizacji waluty. Mamy bardzo dobrą, niezależną Radę Polityki Pieniężnej, bardzo dobry Narodowy Bank Polski, kierowany przez pana prezesa Adama Glapińskiego, bardzo dobrze kierowany. To jest wybitnej klasy fachowiec i patriota, który, przypomnę, że na początku lat 90. w ówczesnym porozumieniu Centrum jako pierwszy stworzył, pan prezes Glapiński stworzył program ówczesny Mieszkanie Plus, taniego budownictwa mieszkaniowego. No szkoda, że Porozumienie Centrum wtedy nie mogło dłużej rządzić, bo może nie mielibyśmy takich problemów mieszkaniowych. Więc wracając do tego pytania, ten parytet nie jest potrzebny, mamy dobrze zarządzaną politykę monetarną. Do drugiego pytania dotyczącego złóż miedzi i srebra sprzedanych spółce kanadyjskiej w roku 2013-2014 przez rząd naszych poprzedników, to przykład takiej polityki właśnie, na którą no dzisiaj trudno nam jest jakby odwrócić to, co się już stało na zasadzie umowy i my umowy międzynarodowe oczywiście honorujemy i ja bym chciał, żeby doszło tam do porozumienia, ponieważ dzisiaj jest pewien spór toczony, nie chcę ubiegać, jak on się zakończy, ponieważ to jest decyzja niezależnych ciał sądowniczych. Ale oczywiście życzyłbym sobie tego przede wszystkim, żeby te złoża były uruchomione, bo co nam po złożach, które są pod ziemią, dla nikogo nie pracują, one nie budują dobrobytu Polski, one powinny być, te koncesje powinny być jak najszybciej zamienione w produkcję. To jest oczywiście długotrwały proces, ale liczę na to, że w ciągu kilku lat tak się stanie.
536 602 300 oraz 536 602 400 to, drodzy Państwo, numery telefonów do naszego studia. Bardzo proszę, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Chlina z Podlasia. Ja do pana premiera po pierwsze gratuluję stanowiska, po drugie, panie premierze, jak PiS rządził w 2004 roku, była podwyżka dla niepełnosprawnych 153 zł. Od tej pory żadnej podwyżki nie było tyle lat. Kiedy będzie dla tych ludzi jakaś naprawdę 153 zł za pierwszą grupę niepełnosprawną? To jest parodia.
Dziękujemy pani Halino, panie premierze.
PiS rzeczywiście w czasie, kiedy rządził w tamtych latach 2005-2007, dokonał wielu zmian, wielu podwyżek. My też teraz pierwszy raz od 15 lat właściwie zostanie podwyższona wysokość ponad 20 ulg i zwolnień. Całkowicie zwolnione zostaną na przykład z PIT-u, z podatku stypendia stażowe finansowane przez uczelnie, świadczenia na rzecz emerytów przez ich pracodawcę, przez byłego pracodawcę. Potrojone będzie zwolnienie dopłat pracodawcy na wysłanie dziecka do żłobka i przedszkola. Podwojone zostanie zwolnienie z dopłat pracodawcy do kolonii dla dzieci. Rozszerzone zostaną też ulgi rehabilitacyjne, ulga na samochód dla wszystkich niepełnosprawnych, nie tylko dla pierwszej i drugiej grupy inwalidzkiej. Wszystkie dojazdy zostaną też ujęte w formie ulg, nie tylko te dojazdy do lekarzy. I również takie drobne ulgi, ulga na utrzymanie psów asystujących dla wszystkich niepełnosprawnych osób, nie tylko dla osób pierwszej i drugiej grupy inwalidzkiej. Szereg tego typu ulg i dodatków my właśnie teraz wdrażamy jako część naszego wielkiego programu społecznego, programu Prawa i Sprawiedliwości. W kontekście rent inwalidzkich też staramy się jakby nadrabiać te błędy naszych poprzedników. Tutaj też na pewno potrzeba trochę więcej czasu. W każdym bądź razie polityka społeczna jest i pozostanie naszym najważniejszą częścią naszej polityki. Po to w ogóle działamy. Działamy dla ludzi, działamy dla rodzin, dla tego, żeby było jak najwięcej miejsc pracy, jak najmniej bezrobocia. To się udaje robić. Jest dużo mniej tego bezrobocia niż było wcześniej. I praca też jest coraz bardziej godna. My zresztą zdecydowaliśmy się na podwyżkę płacy minimalnej i płacy godzinowej i na tak zwane klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Wszystko to są działania, które mają zwiększyć liczbę miejsc pracy w gospodarce i to miejsc pracy takich, gdzie ludzie mogą trochę lepiej zarabiać, godnie zarabiać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z strony Andrzej z Krakowa. Mam takie pytanie do pana premiera. Chodzi mi o taką sprawę. Ponieważ, żeby ukrócić te oszustwa różne między kontrahentami, chodzi mi o taką sprawę. Wystawia się fakturę na przelew. Od tej faktury sprzedawca musi opłacić podatek, musi zapłacić VAT. Natomiast przelew jest przelewem, kontrahent nie płaci i nie ma jak wyegzekwować tych pieniędzy, bo ewentualnie komornik nawet nie ma mu co zabrać, bo na niego nic nie stoi. Czy nie można było zrobić czegoś takiego, że faktura, dopóki jest niezapłacona, nie można jej zacięgować? Czyli jeżeli ktoś kupuje towar, nie może tego towaru wprowadzić czy do sklepu, czy do sprzedaży, ponieważ nie została ona zapłacona. Tak jest, słyszałem, w innych krajach. i to w ten sposób bardzo ukróciło oszustwa między kontrahentami. Czy czegoś takiego nie można byłoby u nas też zrobić? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
Dziękuję bardzo. Tu krótko odpowiem, panie Andrzeju, że rozważamy takie rozwiązanie w kontekście działania firm na rynku. Niektórym to się podoba, innym się to nie podoba, bo oczywiście różnie te transakcje wyglądają z różnej perspektywy, ale właśnie jako część pakietu przeciwko zatorom płatniczym, czyli pakietu, który ma spowodować, że trzeba uczciwie płacić za nabyty towar czy usługę. Właśnie taka również metoda, taki sposób jest przez nas rozważany.
Odbierzemy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Rybnika się kłania.
Pozdrawiam.
Ja chciałem podziękować panu premierowi za to, że wspomniał parę tygodni temu o przystąpieniu Polski do rewolucji przemysłowej przy produkcji sprzętu AGD. Ja telefonuję w tej sprawie, żeby panu ministrowi, panu premierowi, przepraszam, pomóc w zwiększeniu budżetu, bo jak słychać, no, na leczenie potrzeba na pierwszą grupę, na grupy te rentowe i tak dalej. I ja mam takie rozwiązania, które by po prostu były już może rozwiązaniami piątej rewolucji przemysłowej, a jeżeli nie, no to tej czwartej. I związane z tym produkcją tego sprzętu AGD. No i chciałbym, ja już od 10 lat w innych tematach próbowałem się przebić i rozmawiać z decydentami, no ale poprzez gęste bariery, sekretariaty, asystenty i tak dalej, to było po prostu niemożliwe. No gdyby to się udało, to prawdopodobnie bylibyśmy dużo dalej, te 8 lat straconych byśmy nie mieli. I jeszcze chodzi mi o to, że ja mam z powodu represji...
Tak, panie Andrzeju, ja rozumiem, że tych wszystkich projektów nie uda się na antenie teraz przedstawić, więc ja bym, myślę, zachęcił także, panie premierze, jednak do tej drogi korespondencyjnej, aby pan Andrzej te swoje propozycje, oczywiście, czy drogą mailową, czy korespondencją tradycyjną pod adres oczywiście pana premiera nadesłał.
Tutaj tylko krótko powiem, że bardzo się zgadzam z panem Andrzejem, bo generalnie właśnie AGD, sprzęt gospodarstwa domowego, jest tym sprzętem, który Polacy coraz sprawniej robią, coraz więcej eksportują i tam jest coraz więcej elektroniki, naszej myśli inżynierskiej, naszych informatyków, myśli naszych informatyków, a więc to, co chcemy sprzedawać na całym świecie, nie tę przetworzoną myśl naukową, można powiedzieć, coraz bardziej wynikającą z naszych badań, naszego rozwoju, dlatego to jest branża też bardzo ważna, cieszę się, że ona tak ładnie rośnie w Polsce, że tworzymy nowe miejsca pracy w przemyśle, również w branży AGD.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść halo? Boże.
Szczęść Boże, mówi Hanna z Krakowa. Ja w temacie właśnie też niepełnosprawności, bo ja mam dziecko, które już duże jest, ma 18 lat, ale z autyzmem. No i borykamy się tutaj właściwie, no można powiedzieć, całe życie. Ja jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym. Już od wielu lat mam bardzo dużo jakby znajomych. No i to, co chciałam jakby zwrócić uwagę, to no pierwsza rzecz, która jakby nam rodzicom bardzo spędza sen z oczu, to jest to, że jakby są w ogóle jakby nieuregulowane stawki, jeśli chodzi o w DPS-ach, prawda, w domach, gdzie nasze dzieci już na dorosłość by mogły jakby przebywać. I z tego, co wiem, to jest jeden tylko albo bardzo mało nielicznych tych domów. Tam po prostu się dostać jest niemożliwością i w ogóle przepisy prawne jakby nie uwzględniają tego, że jakby stawki dla osób z autyzmem są dużo większe. Jakby obsługa tych naszych dzieci jest jakby dużo droższa, bo to sięga nawet 8000 zł na miesiąc. I w ogóle to jest nie uregulowane. Druga rzecz, którą my się tutaj bardzo też borykamy, to też jest taka no nie za wielka kompetencja i lekarzy, i nauczycieli. Następna rzecz to jest taka, że jeśli chodzi o edukację, to też jest wiele rzeczy do poprawy. Na przykład mój syn chodzi do takiej szkoły dla dzieci z lekkim upośledzeniem i te w ogóle są niedostosowane jakby te podręczniki. My wpadliśmy w taki system właśnie dla dzieci z normą intelektualną. Te podręczniki w ogóle nijak się mają do tego. No i następna rzecz to jeszcze właściwie no w ogóle nie ma jakiejś refundacji w temacie na przykład leczenia biologicznego, które jakoś na zachodzie dzieci są, jakoś idą do przodu i są duże postępy, a u nas to wszystko, że tak powiem, no tak, no wiele kłopotów, i którymi po prostu się borykamy. Także dziękuję bardzo i gratuluję, na końcu jeszcze powiem, gratuluję wyboru. No i życzę, żeby Pan Bóg i Matka Boża, dzisiaj właśnie święto Matki Bożej, żeby po prostu, żebyśmy wszyscy razem jakby odczuli też jakby zaangażowanie, pracę i żeby Pan Bóg prowadził. Bóg, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy Pani Hanno.
Bóg zapłać również za te słowa i tak myślę, że Matka Boska Niepokalanego Poczęcia i pojutrze Matki Boskiej Loretańskiej. To wszystko taki okres, w którym Matka Boska bardzo mocno czuwa nad naszą ojczyzną w trudnym czasie na pewno, w którym przyszło nam ją zmieniać. A pani Hanna taką jest cichą bohaterką, bo wszystkie mamy, które tak się pięknie opiekują swoimi dziećmi, zwłaszcza z niepełnosprawnościami, to dla mnie są takie właśnie ciche bohaterki. I też w poszczególnych tych obszarach medycznych, społecznych, tych właśnie potężnych problemów ze zdrowiem, tutaj jeśli dobrze zrozumiałem, z autyzmem u dziecka, to strasznie smutna oczywiście jest choroba. I zwrócę uwagę na te kwestie, o których tutaj pani mówiła, czyli na jakość lekarzy czy nauczycieli, dostosowanie ich pewnie. Myślę, że też dziękuję za ten głos, bo w naszym programie, o którym mówiłem już dzisiaj tutaj w audycji, programie na roboczo nazywanym Dostępność Plus, trzeba właśnie zająć się również dostępnością do życia, do normalności, do normalnego życia takiego w sferze publicznej, również dla osób właśnie z autyzmem. Nie jestem tutaj specjalistą zupełnie od tych spraw, ale na pewno specjaliści się powinni wypowiedzieć, jakiego typu podręczniki, tak jak pani mówiła, jakiego typu refundacje są najbardziej potrzebne, żeby lepiej dopasować nasz system dla ludzi, którzy żyją ze swoimi bliskimi w takim trudnym położeniu.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Witam, szczęść Boże. Tak, wracam tu z córką właśnie.
Ale jak panu na imię i skąd telefon?
Piotr Mazur, tak. Szczęść Boże, halo.
Tak, szczęść Boże, panie Piotrze.
Wracamy z córką tutaj właśnie do Warszawy, z Wrocławia, słuchamy sobie radia, gratulujemy panu premierowi tych nowych spraw. Gratulujemy też pani premier Beacie Szydło, no bo też pewnie będzie wspierać różne zmiany. Ale panie premierze, co do służby zdrowia, to mam taką generalnie uwagę, którą też tam kiedyś udało mi się do pani minister Strężyńskiej przekazać, że generalnie fajnie by było, ponieważ ja troszkę w branży tej medycznej też działam i mamy firmy medyczne takie tutaj, zauważyłem takie różne rzeczy, które się dzieją rzeczywiście w tych budżetach medycznych, że fajnie by było, tak jak ZUS rozlicza nasze wydatki raz w roku i przesyła nam taką listę, fajnie by było tak weryfikować każdy PESEL taką listą przesyłaną do nas wszystkich, ile to wszystko kosztuje, prawda, żebyśmy my mogli sobie zweryfikować te koszty, bo czasami wiemy z tych różnych krążących informacji, że no są tam takie, mogą się zdarzyć nieprawidłowości, że właściwie te PESEL-e nasze są podawane pod różne leki, które gdzieś tam są transferowane i właściwie my o tym nie wiemy jako obywatele. To taka tylko uwaga, bo myślę, że tam by było troszkę oszczędności takich w budżecie. A co do samego, wie pan, managementu, to myślę, że też bardzo szanuję pana ministra Radziwiłła, ale tak wydaje mi się, że tak patrząc na pana różne osiągnięcia, że tam by się przydał taki menedżer, który właściwie jest ekonomistą, prowadził firmę, a lekarz powinien być doradcą jednak ministra, prawda? Takie mam dwie uwagi. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, bo pierwszy raz słucham zawsze, jak wracam do Warszawy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i oby nam się to wszystko poprawiało, tak
dziękujemy.
Jak nam się poprawia.
Panie Piotrze, dziękujemy.
Tak, ja muszę powiedzieć, że ta uwaga pana Piotra o PESEL-ach to jest strzał w dziesiątkę. Dokładnie właśnie niestety w polskiej służbie zdrowia jest bardzo wiele wyłudzeń i właśnie dlatego pół godziny temu mówiłem tu na antenie o informatyzacji, o tym, żeby były elektroniczne te recepty, bo nawet jak ktoś na tej komputeryzacji i elektronizacji się nie zna, to łatwo sobie wyobrazić, że dużo szybciej można wychwycić te nieprawidłowości, bo one gdzieś komuś na ekranie komputera się szybko pokazują. No i właśnie identyfikacja pacjenta jest rzeczą bardzo ważną. Dzisiaj ta identyfikacja powinna być po PESEL-u, dokładnie tak jak pan Piotr zasugerował. I wtedy ten system będzie uszczelniony. Tak jak uszczelniliśmy poprzez jednolity plik kontrolny, poprzez nasze działania w systemach informatycznych, naszą analitykę finansową, uszczelniliśmy system podatkowy, tak teraz musimy uszczelnić system w służbie zdrowia. Tam jest kilka albo nawet może kilkanaście miliardów, które przeciekają nam przez palce. Nie możemy sobie na to pozwolić. Jest to na pewno wielki zasób, nad którym teraz poświęcimy ogromną uwagę, żeby ta sytuacja w służbie zdrowia nie tylko się poprawiała z punktu widzenia włożenia tam więcej pieniędzy, do tego budżet będzie zobowiązany, tak jak powiedziałem w ustawie do 2025 roku o zwiększenie wydatków do 6%, ale również wyeliminowanie tych wszystkich nadużyć wiążących się między innymi z tym właśnie, o czym pan Piotr opowiadał.
Panie premierze, odbierzemy ostatni telefon, bo to są rozmowy niedokończone. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże. Barbara Zatwocka. Jestem lekarzem medycyny paliatywnej i mam jedno pytanie do pana premiera, właściwie taką serdeczną prośbę. Pracuję w wyjątkowo trudnej, wydaje mi się, dziedzinie medycznej i tak naprawdę często świadczymy ostatnią posługę, ostatnie świadczenia dla pacjentów i te świadczenia są limitowane. Ja bardzo się cieszę, że pan premier obiecał zapłatę za nadwykonania. Ja zwracałam się nawet z listem do pani premier, jak również byłam na spotkaniu z panem ministrem Radziwiłłem, który obiecał zniesienie limitów na świadczenia w opiece paliatywnej. No jest absurdem, żeby pacjent, który jest w ostatnim etapie, jest na ostatnim etapie choroby nowotworowej, czekał na objęcie opieką i na wizytę lekarza w domu. No tak jak są nielimitowane porody, tak samo nie powinny być limitowane świadczenia w opiece paliatywnej. Po prostu nie mamy sumienia odmawiać tym pacjentom i staramy się kosztem często własnego czasu i pieniążków, które są w naszym ogólnym budżecie, do tych wszystkich pacjentów jeździć. Ale chcielibyśmy, żebyśmy mogli naszemu personelowi, lekarzom, pielęgniarkom płacić po udzieleniu takiego świadczenia, a nie na przykład po roku, tak jak to będzie w tym roku, dlatego że mamy grudzień, prawda, a my za świadczenia ze stycznia mamy niezapłacone. Ta dziedzina medycyny kuleje i tak naprawdę ja myślę, że po prostu pan premier ma rację, że to czasami przypomina taki dziurawy garnek, tak? Że taki pacjent, do którego lekarz i pielęgniarka mogą jechać za 50 zł dziennie, potem ląduje w szpitalu i często umiera na SOR-ze, gdzie takie świadczenie kosztuje kilka tysięcy.
Tak, pani
Więc
Barbaro,
po prostu chcielibyśmy,
czas, tak.
żeby te pieniążki też z tego naszego systemu nie uciekały.
Bardzo dziękujemy, także pani Barbaro. Czas nas dobiega końca. Panie premierze, bardzo proszę.
Oczywiście, że tutaj ten problem też jest jednym z bardzo ważnych problemów w służbie zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje takiego przeglądu Na pewno bardzo się cieszę też, że w wielu ośrodkach mogliśmy pomóc poprzez zapłatę za nadwykonania nie tylko w roku, za rok 2017, ale też za lata 2008, 2009, 10 aż do 16 roku. I tych pieniędzy w systemie pojawi się więcej. Ja rozumiem, że oczywiście on powinien być zbudowany bardziej na zasadzie prewencji niż leczenia już w trudnych fazach i bardziej na zasadzie zapłaty wcześniej, z góry, czy w trakcie procesu całego, niż dopiero, tak jak teraz właśnie, za niektóre świadczenia dopiero pod koniec roku lub wręcz na początku kolejnego roku. Rozumiem, że to utrudnia też gospodarkę i nad tym Narodowy Fundusz Zdrowia również pracuje. Ja też bardzo podziwiam, dziękuję wszystkim ludziom, którzy się medycyną paliatywną zajmują, bo to jest niezwykle trudna część działań i pracy w służbie zdrowia. Chylę czoła przed wszystkimi ludźmi, którzy tam pracują, i też mam nadzieję, że będzie tutaj łatwiej z punktu widzenia systemowego i finansowego. Na pewno będziemy się o to starać. To jest też bardzo ważna część naszego programu społecznego.
Panie premierze, nasze rozmowy dobiegają końca. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w tym ważnym dniu, kiedy został pan desygnowany na premiera polskiego rządu. Życzymy, aby jak najwięcej dla naszej ojczyzny dobra udało się zrobić. Życzymy Bożego błogosławieństwa. Jako rodzina Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam i naszą ojczyznę i pana premiera w tych działaniach będziemy wspierać.
Mogę powiedzieć, Bóg zapłać, i też mam nadzieję, że przydam się Polsce, że będzie ta praca nasza będzie co najmniej równie owocna jak w ostatnich 2 latach, i że to będzie wiele lat przed nami, kiedy Polska będzie się szybciej piąć do góry. Będziemy wykorzystywać nasze szanse. Nie będziemy już mieli tych pokoleń, jak to sobie nazywamy w naszej historii, pokoleń straconych szans, tylko będziemy mieli pokolenia odzyskanych szans, tych młodych ludzi, bo naród polski jest tym wspaniałym darem od Pana Boga. Trzeba dbać o naród polski, trzeba dbać o Polskę, i to jest moje zadanie najważniejsze w życiu.
Raz jeszcze dziękuję, panie premierze, dziękuję słuchaczom Radia Maryja. Gościem Rozmów Niedokończonych był prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.